5 minut po godzinie 20. Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczorze z reportażem. Dziś 18 września. 18 września 1939 roku toczyły się jeszcze walki nad Bzurą, aczkolwiek już było wiadomo, jakie będzie zakończenie tych walk, to po pierwsze. A po drugie, 18 września ci Polacy, którzy zamieszkiwali wschodnie tereny Rzeczypospolitej, przeżyli, właściwie dzień wcześniej, bo 17 września przeżyli wkroczenie Armii Czerwonej, a więc aresztowania, listy proskrypcyjne i tak dalej, i tak dalej. I dziś właśnie porozmawiamy z bohaterami tych wydarzeń. W reportażu Michała Zaręby wystąpi pan, który ma dziś 108 lat i walczył nad Bzurą. A w reportażu moim i Michała Słobodziana wystąpi kobieta, która właśnie 17 września przeżyła wejście żołnierzy radzieckich Armii Czerwonej na tereny, które zamieszkiwała, i potem będziemy mówić o dalszych jej losach. A zatem zapraszam teraz już do wysłuchania reportażu Michała Zaręby pod tytułem Wspomnienia znad Bzury.
Przed nami Wisła, do której niedaleko wpada Bzura. Na skarpie ustawiono kamienie poświęcone poległym żołnierzom.
Polak to taki był jak mur. Sam Hitler powiedział, że miał takich żołnierzy jak Polacy. Cały świat bym znowu mówił, bo polskie dowództwo nic nie warte. Z 7 na 8 żadnego samochodu już w kancelarii nie było, a oni już byli tutaj na Rumunii gdzieś i zostawili nas sami.
Bardzo lubię. To już są bardziej ciekawe. Mecz Szczypiorniaka o mistrzostwo jednostki. To zdjęcie było wykonane w Grudziądzu w 1929 roku.
Ja pierwszy dzień wojny już byłem na froncie. Do Torunia był wyzwany do swojego garnizonu. Żadermeria nas tam było. Do takiej tam izby zimy, umundurowania, wszystkie gatunki. I tam nas wsadzili i mieliśmy się umundurować. Ja tam od razu się umundurowałem. Ja pasowałem i spodnie, i buty, wszystko. Ale niektórzy tacy, jak przyszedł taki pamek, no wie pan, różni, nie? A to niedobre, a to złe. Cały dzień się mundurowali. I jeszcze nogi obtarł sobie, jak przyszli do królewca. A najwięcej byli tacy, no między nami, co albo się ożenił dopiero, albo miał dzieci malutkie, albo oczekiwał, że żona mu mam urodzi. Tak się słyszało. Ja bym to po coś tu przyszedł. Jak rozmawiać albo w domu, albo przez telefon. Tu nie ma na takie rzeczy czasu na froncie.
Nad Bzurą tak naprawdę to, że nie zginął, zawdzięcza to moim zdaniem decyzję, którą wydał mu dowódca o tym, że ma gdzieś pójść na zwiad.
Ostatnie 3 dni zlądowali nad Bzurą. I mówię, tu są, a ty mówię, jesteś taki ziarny, idź zobacz, czy do Warszawy nie dostaniemy. I tak to było wieczór. Ja tak idę tam w tym kierunku, trochę niezadowolony, bo zawsze ja. A głodni wszyscy, bo myśmy 17 dni chleba nie widzieli. I 17 dni nie piliśmy nawet wody.
Jesteśmy między Kutnem a Ołowiczem. Stoję na moście. Most nad Bzurą, rzeka ginie gdzieś za horyzontem, dookoła gospodarstwa, rośnie też kukurydza. Droga mało uczęszczana, ale przed
tylko gałuskami żyliśmy.
Działo się
z tych drzewek. Przyszedłem do tego Jułowa, tam już były takie naloty, więc już były widać te wozy połamane, konie, wrowa zdechłe. Ludzie też byli, ale oni ludzi powściągali do ogrodu. Jak byli zwłoki jakieś. I w tym ogrodzie leżały te zwłoki. Świeżo po walce. I tak podszedłem, samochodów dość dużo, opuszczone. Nie wiedziałem, co zrobić, ale tak usiadłem do kamienia i patrzę na tę Warszawę, jak na górę. I mówię, gdzie będziemy tam leźli w ten ogień? I tak sobie pomyślałem, co ja mogę powiedzieć, tylko mogę powiedzieć, że nie ma dojścia do Warszawy, bo też nie było.
Te stawy rybne, co tu są, to była wielka bitwa. Tu poszli na białą broń, na bagnety. Położyły Polaki tu kopę Niemców. Armia Poznań, Toruń i inne tam Pomorze ciągnęli wszyscy na Warszawę, nie? I oni tu przerwali tym Niemcom ten front. Teraz nikt nie przyjeżdża, bo już nikt nie żyje. To był jeden z najstarszych tutaj też. On miał chyba ze setkę lat, jak zmarł. Ze 2, ze 3 lata temu.
Tak po północy ten tam odpocząłem, trochę napić się nie można, bo struga była, ale różne papiery tam pływały w tych trudach. Tak o piśmie nie było mowy. I tak sobie pomaleńku idę z powrotem całą noc. Tam gdzieś pożywić się to nie szło. Tam gdzie niegdzie się światełko widziało, a ludzie przerażeni też, a nie chciałem ich straszyć. Ja tam mnie zapytałem, nie raz, dwa noczku nie mam i nic. A mieli, bo kury chodzili i krowy mieli, to mieli, no ale nie ma, to nie ma. I szedłem dalej. I tak przyszedłem na rano, pewnie 6 godzina, na to miejsce, gdzie mieli na mnie czekać. Bo nie było nikogo. Bo oni weźli taki wykrot po przewalony i topory dłużej. Bo ja się przewróciłem i ten cały korzeń tak stał. A oni powiedzieli, tu będzie dobrze, bo już nas kula nie łapie. A tu szrapnie, puf, prosto na nich. To nogi, te ręce osobno, potem szrapnie ich rozerwał. Niemcy uzbroili po brody, okopy wysokie, a my nawet nikt nie zrobił nam okopu, tylko kariusze za jakimś pieńkiem małym sam rył, bo większy pieniek już był namierzony. Większy jakiś pień od drzewa, namierzony. Już przed tą walką, het. Także oni mieli obraz tej całej płaszczyzny, się ta walka się odbijała. I ja się dziwię naszemu rządowi wojskowemu, naszej władzy wojskowym, że tam nas wystawili. I niepotrzebnie dużo Polaków tam zginęło, dużo dobrych ludzi zginęło.
Moi mamy brat, Kazimierz Sykeński. On zginął pod Walewicami, no ale chowano ich tu na tym cmentarzu.
Tośmy się dowiedzieli o tym grobie w 65 roku.
Stracił młody człowiek, miał 27 lat.
Na medycynę to był warunek, to wojsko. I on na siłę, rodzice nie chcieli się zgodzić, a on pójdzie do wojska. No i wybuchła wojna i nie wrócił do domu.
I mamy jeszcze pamiątkę po nim. Ktoś tam w okupacji przywiózł. To jakiś jego kolega, ale to babcia ciągle myślała, że jeszcze wujek żyje, no bo nie było oficjalnie, że zginął. Mamy książeczkę od nabożeństwa zaprawioną krwią. Prawdopodobnie był postrzelony w uda. W uda się wychwalił.
Jakże tak się zaczął, tam od razu to karabin sobie przywiesił do nogi. I tak się powieszałem, żeby trochę być wolny. Tak przychylony szedłem. Ale jak się pokazałem na tym poziomie, zacząłem strzelać, a tam osiadł z boku niebieski karabin maszynowy na górce, tak. Jak się pokazałem, już zaczął do mnie strzelać. To się rzuciłem na ziemię, bo myślał, że mnie trafił. Leżałem chwilę, mówię, to ani co, wróć teraz, ani tam do wsi. Ale tak leżę, co kawałek się posuwałem pomalu. Także posuwałem i ostrzeliwałem. Więc kula przeszła, a niego nie sięgła, tylko frażerkę. I miałem tu u góry, na plecach, to jest dziury w płaszcz. Prosiliśmy Boga, żeby się zachmurzyło, bo te samoloty nie dały nam żyć. We mnie, tylko nocami. Tam krążyły takie awionetki, oni mieli takie białe, granaty, jakie się jajo. Takie się jajo, tak na nas rzucali. Ja takie granaty, samoloty. Bo mi tylko się poruszać we mnie w zagajnika, albo się kryć. Jak mnie parę żołnierzy pokazał, to ja już rzucił.
Mały cmentarz wojskowy, kilkadziesiąt krzyży, przy dwóch są znicza i kwiaty. Napis. Bohaterom grudziąckiego pułku, którzy polegli w boju dnia 12 września 1939 roku.
No i tak tam przeszło na tą bzurę. I potem miałem na mojej tu dużo jeszcze. Dałem kolegom, jak chcieli, to tam się dali ostatni dzień na bzurę. To już tak nie pamiętam. To... No poddaliśmy się. Nie ja, ale widziałem, że tam w tyle za nami tam były domki takie drewniane, co tam mieszkańcy mieszkali. I tam już te strzały tak dolatywały. To tam oni siedzieli, ci żołnierze, kryli się w piwnicy. A potem wyszli stamtąd te białe szpłachy takie. Widzieli, no, wszyscy mówili, poddajemy się. No i się poddaliśmy. I całą wojnę 18 dni kropla deszczu nie spadła. Jak mi się poddali, zaraz padał deszcz i padał bez przerwy 2 dni. Zebrał nam się tam już, czy ja wiem, może ze 600 ludzi, może iść. Dosyć długa kolumna. Maszerować pod niemiecki front, tam poszliśmy. Mnie się koledzy uwieszali też, tacy słabsi, to zakreślił płaszcza, nie mówię, bo ja nie mogę iść dalej. A on myślał, że ja mogę. Ale że urwał kesień i w błocie został. I tak jak wpadł, a nikt nie wie, że są dziury. Jak wpadł tak dziurę, to jak wpadł, to się nie podniósł. Bo każdy słabił sieńki jak mucha. I został leżeć. I umarł natychmiast w tym błocie. A za nami jechał na koniu, bo jechali zaraz Niemcy i nas prowadzili po boku. Na tym koniu jak jechał, to jeszcze na niego wdepnął, na tego biedaka, co w tym błocie leżał. I śmieliśmy dalej. Aż do rana. Przyszliśmy, do takiego obozu, gdzie siedzieli Żydzi przed tym. Baraki nowe i tak, tak legowiska słomione. I zaraz się rzuciłem, tak jak długi na tę słomę. I drudzy też w tym wszystkim. I tak poleżeliśmy tam chwilę. To tak, byliśmy tam 2 godziny chyba. Tu przynieśli nam herbatę, ale wie pan, ta herbata, z czego to była, to nie wiem. To nie była herbata, ale taka żółta woda. No ale popiliśmy mu mocoń. I kawałek taki, jak 2 palce gruby, kubiśniaka, wojskowego chleba, ale był żółty i zielony. I tak patrzyliśmy na niego, na siebie. Tak do siebie mówimy, zjemy śmierć, nie zjemy śmierć. I zjedliśmy. Ja tam zjadłem połowę. Rozpostarli się tam ładnie. Tak nam było dobrze, to my chcieliby mi śpić. Ale już potem za 2 godziny aufstehen, powstać, przygotować się do podróży. No i pojechaliśmy dalej, wtedy prowadziliśmy dalej. Załadowali do wagonów, bo mieliśmy jechać do obozu głównego naszego jeńcowskiego, Hemer.
Wujek na przymusowych robotach w Niemczech przebywał cały okres wojny. Momentu, kiedy się dostali do niewoli niemieckiej po bitwie nad Bzurą, obozy w Niemczech opuścił w momencie zakończenia II wojny światowej.
Ja się meldowałem zawsze, jeżeli chodziło o roboty na wsi, bo tak we fabrykach takich, że to nie, no bo co, ja się nie znam. Na rolnictwie mówię sobie, to jajko może znajdę, może tam gdzieś krowa coś wydoje, coś mleka będzie. Pojechaliśmy do tej wioski, nazywała się Windheim. Kazali wysiąść. A nas postawili gęsiego, tak wie pan, pojedynczo. A tam na te towary z domu rozpostali dzieciaków, takie młodzież już, tak, obuzeria, naprzeciw nas. Jak myśmy te maszerowali w tym rynsztokiem, tak, to zaczęli nas pluć. Pluć, pluli, tak pasunie, opluli nas, ta młodzież. A nauczyciele tyli, bo mężczyzna, 2 kobiety. Nie reagowali. Nasi też. Jak mnie tu napluli w ucho, wiesz, szlak trafił. Pan. Nie mogłem wytrzymać. A że ja umiałem po niemiecku, wystąpiłem natychmiast i powiedziałem, myśmy przyjechali tu do was do alarmu robić i tak nas witacie po niemiecku, głośno. I tak i między innymi różne, bo mnie tak ruszyło, że się cały człowiek. Ale wachno do mnie przyjąć, jesteś Niemiec czy Polak? Ja mówię Polak, a po niemiecku może, żeby mnie w szkole nauczyli. Po niemiecku, a wszyscy Polacy mówią po niemiecku. Ale już wtedy się wszystko od razu skończyło. A wachman z nami, weiter, weiter. A potem tam były kobiety takie, co gotowały te zupy, jak myśmy przyszli. To już miały kubełeczki z ciepłą wodą i tak nas czyściły z tej brudu, co tam nas popluł. Byłem przeznaczony u takiego rolnika, który miał duży rolnik. Ojciec już był na froncie, a syn jeszcze już miał powołanie, ale jeszcze był w domu. I ten syn nic nie robił w domu. Mówi, co będę robił dziś, a jutro już leżał, może zabity. I tam było takich kumplów więcej, może ze 7. Tu była ta tansala, a tu knajpa. Taka wiejska karczma. I mnie tam zawołali, bo mówili, on potrafi po niemiecku. Zawołali mnie w nocy, żebym tam do nich gadać. Co ja miałem gadać? Oni chcieli mnie tam niby ugościć trochę. Ale jej wódka, to wie pan jaka? Jest, to były sosny, wyciskamy te czubki i prasowamy i szpirytu. Tam nie był tego pies, nie pił. To było się nazywało Wacholder, ta wódka. Innej nie było, ale pili. Ja, i tam mnie posadzili jedz. A ja mówię, ja nie jestem głodny, bo mówię, jadłem tam, zupa była, to się najadłem. A ja mówię sobie, tak mnie tu nie wołajcie, bo jak się dowiedzą władze, że mnie wołajcie, ja do nich, nie? Do tych młodych Niemców. Wy pójdziecie na wojnę, a ja tu mam, my mamy na wasze miejsce tu pracować.
Pobór do wojska, 1929 rok. Drugi rząd od dołu, pierwszy z prawej strony.
Już mnie drugi raz tyfu, ale już nie poszedłem. Właśnie widziałem, że to było źle, bo panie, ja bym tam źle skończył. Ja tam poszedłem, ale tam nic nie zrobiłem i no mnie tam inny zabrał. A tam miał znowu brak roboty. W domu mi się dłużyło, ale miałem dobrze tam. A na gwiazdkę dostałem pismo, żebym się stawił do Hemer. Pociąg pojedzie o godzinie 6 rano, ma być na dworcu i do Hemer. Ja mówię, po co? Tak to pomyślał, po co to? No ale miałem iść tam, wziąłem te tobołki i stawiałem na tym pociągu ten Niemiec mnie jeszcze trochę wyposażył, bo dobry człowiek był, dobry człowiek. Stoję na tym pociągu, zajechał pociąg, a pełno polskich żołnierzy. I wlazłem tam do nich, a oni pytali się mnie, gdzie my jedziemy. A ja się chciał was zapytać. Mnie kazali tu wjechać, stanąć i wejść do pociągu, jedziemy. A my pojechali do tego Hemer, do swojego głównego tego obozu. I oni chcieli nas zrobić Niemców. Z tych, co mówił po niemiecku, mówili, którzy by się zgodzili, chcieli nas zrobić Niemców na wojnę do Rosji, bo oni przewidywali już na drugi rok wojnę z Rosją. I oni chcieli nas tam umundurować i tak zrobili, tam znaleźli, o, znaleźli tam dość dużo. Dali im nowe ubrania, krawat, kapelusi. No o, tak chodzili sobie ci Polacy, ci głupi tacy, nie? Papierosy palili po placu, chodzili. Tam chodzili 5-3 dni, potem zabrali ich, już pojechali do kraju, już byli tam do kosza gdzieś i zdjęli z nich te cywilne ubrania, dawali im niebieskie i na rosyjski front właśnie wszyscy. I tyle mieli z tego.
No, przygotowanie tutaj właśnie w czasie nauki jazdy konnej Bydgoszczy w 1932 roku.
Czyli tutaj na koniu zdjęcie.
Tak.
Jak się wojna skończyła, to mali mieli. Momentalnie Niemcy rzucili broń na rosyjskim froncie, a ja 2 tygodnie przed tym dostałem urlop z Niemiec do domu. Dostałem czerwony papier, rozkaz wyjazdu. A że ja tam najlepiej w tej wsi się rozmawiałem, sobie dałem rady, to byłem tak najwięcej poważany, może też. Ja bym pojadę. I pojechałem, przyjechałem tu. A mama mówi, synu, po coś ty tu przyjechał? Mama do mnie, bo myśmy mieszkali, nie, tu, tu nie, w swoim dawno wyrzucili ją. Ale mieszkali w Toporzysku na własną, to ja dzieci, takie stare, obuszone szole. Tyż to nie mieli nic do jedzenia właśnie nic, ani przydziałów, nic. Tylko co kto przyniósł, tego żyli. To było pełno Niemców. Niemi nie wolno strzelać do Polaków już. Ale jakby strzelał, to by mógł, koruna z głowy nie spadła, bo by nikt nic nie mówił. By mówił, szpieg przyjechał. Ja mówię, mama, ja pojadę z powrotem, bo tu jest niebezpieczne. Jedź, synu, jedź. I pojechałem w pociągu z powrotem. I pojechałem w międzyczasie do Częstochowy, bo tam miałem pociąg. I w tej Częstochowie byłem jakiś czas, tam tak w kościele trochę pomodliłem. I przyszedłem z powrotem do tego pociągu, bo tam stał w Częstochowie. A przyjechał pociąg ze frontu, z tymi żołnierzami zamarzniętymi takimi, co odmrożeni mieli ręce, nogi, palce. Uszy, odmrożeni. Specjalnie takie wagony, oni tam mieszkali, mieli, a śmierć jak kadu. A oni tam mieszkali. Na Hitlera tak wyzywali, że taki lub, a nikt ich nie atakował. Ja im tam rzuciłem paczkę papierosów i zamknąłem okno, bo nie chciałem tam, żeby się nazywał, aby ktoś szedł, że to jest Polak, a tam Niemiec. No i tam oni, ja pojechałem już wtedy, a oni jeszcze zostali.
A tu jest ciekawe zdjęcie z 1945 roku z Niemiec, po wyzwoleniu z niewoli, na tle Orła Białego, czyli tu już po samej wojnie. I podejrzewam, że właśnie to jest w tym miejscu, gdzie się wszyscy zebrali.
Elde Niemcy, 1945 rok.
Tak, z tyłu jakieś budynki, jakieś płoty, tak? W każdym razie w jakiejś tam miejscowości, może i to nawet wioska jakaś była.
Polacy od razu, ulice, gdzie, jaki był, Polska nie zginęła. Może coś śpiewali, śpiewali to było słychać w niebie nawet. A śpiewali, panie, jak jeden śpiewał dobrze, a drugi śpiewał źle, to aż ptaki uciekały, ale śpiewali tacy rozradowani. I do mnie przyszli moi koledzy, jedzie, bo wszystko już wiedzieli dzień przed tym, że będzie koniec wojny, tak tam. Ale Niemcy między sobą szu, ale się trochę coś posłysza, bardzo niespokojnie. Na drugi dzień już wiedzieliśmy, że będziemy fraj, wolni. No i wtedy wszystko sporo. Chłopacy już rzucili, nie wolno było robić nic u Niemca, nic absolutnie. Jeść musiał, dać jeszcze, ale wolni.
Zanim jak gdyby zorganizowano transport i tak dalej, to część jeszcze jeńców jak gdyby była w tych obozach. Ktoś tam musiał, nie wiem, zarządzać kuchnią, bo Amerykanie żywność dostarczali, ktoś ich tam karmił. Wiem, że wujek opowiadał, że był jakimś tam
magazynierem. W każdym razie chyba w 1946 roku dopiero tutaj trafił do Polski, do Czarnowa.
W Sądzu Kujawskim wysiadłem, bo mówię najbliżej, bo przez Wisłę tylko. I ten kolejarz mówi, co pan dzwonił, mówię tak, a gdzie jest? Szarnowano to bliziutko. Ale jak przeskoczę przez Wisłę, mówię, mostu nie ma. No ale blisko do domu, dobra. Poszedłem, mówi, teraz ale bagaż. To ja poszedłem do rybaka takiego, którego sprzed wojny znałem i poszedłem do niego, wziął te bagaże, a mnie przewiózł jego chłopak na takim kajaczku przewiózł. Z takim strachem, bo tyle, panie, to mi się woda nalała. Jak przyjechałem na tę stronę, to zacząłem wygwizdywać, bo w Polsce, bo w Wojszyźnie, to wszystko znane, ta kępa, droga do Czarnowa szosu. Wyśpiewuję, tak sobie idę, a stoi tam taki pan tutaj niedaleko, po niemieckim gospodarstwie, tam dostał kawałek ziemi, uprawy, tak stoi w tej bramie i tak medytuje. Mówię, dzień dobry, a skoro ja was nie boli. No dobra, a jak się pan nazywa? Mówię, Żurek, o to tu niedaleko, bo to tak było niedaleko, trzecie gospodarstwo. Ale mówię, panie, niech pan stoi. I utworzyły się koszary rosyjskie, krowy doili, mleko wodzili do Torunia. I mówi, panie, jak pana złapił tu, to już pan domu nie zobaczy, jak taki zdechlak to nie brałem, taki silnik jak ja to brałem. Pan pojedzie zaraz z mlekiem, już pan nawet matki nie zobaczy. Wtedy ja się zlukłem. Niech pan tu rower na dole, tu za szopami, tu dopiero wyjdzie.
Dzień dobry, wujku. Dzień dobry, Hania.
Aneszka.
No. Dzień dobry.
Anieszka. A Hania!
Hania!
A to te rybki małe, daj buziaszka. A teraz co tu jest jeszcze?
Agata.
Agatka. A to Romek.
A to Romek.
Romek, a wyjdzie.
Dobra.
Widzi pan, ją, tam poczekali mamy gości.
I Anielka.
Dobrze, teraz...
Anielka tylko...
My długo się rozstaniemy, a jedna się iście tam.
Tak, idziemy się.
A to ten ma, a ta najmniejsza.
Najmniejsza.
Ja musi się rozgryźć. Dobrze, usiądźcie tam.
Dobrze.
Zaraz będę wolny. Tak. I tak widzi pan.
No ta rodzina to ważna dla pana jest.
To jest mojej żony, siostry, córka, o, ta najmłodsza, z rodzinką swoją. A to jest starsza, to tu pana przyjęła, to jest starsza.
To może był powojenny jakaś wycieczka w Tatry.
Morskie.
Podejrzewam nad Morskim Okiem.
No podobne. Jakby te rysy tak? się zachowały. Ja to, rozpoznałem.
Ale on jeszcze wtedy był tam kawalerem, co?
Tak. Widać to, to nawet po ubiorze. W górę nad Morskim Okiem. Prawie jako jedyny w garniaku tutaj z pod krawatem.
Cioci w pobliżu tam nie ma, nie?
A małżonkę kiedy pan poznał?
Panie, wtedy jak ja przyszedłem, to małżonce nie było mowy. Nie miałem czasu. Byłem zabitym rolnikiem. Lubiłem w ziemi grzebać. A żonę poznał. Tereńka, jesteś tu? Maryjka. Choć kiedy myśmy się ożenili, bo już nie pamiętam. A bo Maryjka, zobacz i powiedz.
25 lutego 76 roku.
Proszę, widzi pan? Dokładnie pan ma. Na Kaszuba poznałem nad morzem tę żonę swoją. Tylko też przypadkowo przez proboszcza swoją. Bo był Kaszubem i miał siostrę Kaszuby. A taka starsza siostra już była, mówi, wie pan co, ja byłem na Kaszubach, takie fajne babki. Niech pan się raz wybierze, bo ja jadę w te strony. Bo ja wiem, pojechałem. No i poznałem tamte swoje żony. Ona się trochę we mnie zapatrzyła. I ja też w niej, no i dogadaliśmy się i pożeniłem. Na drugi rok się pożeniłem. Wybył się, ożenił prędzej, ale w międzyczasie jej mama umarła. I musieliśmy ten rok odczekać. I się opóźniło wszystko. Ale tu dostałem i teraz tu jest.
A to jest takie jedno właśnie z najstarszych zdjęć. Tak zawsze o tym zdjęciu mówimy, bo wujek powiedział, że to zdjęcie zostało zrobione po tym, jak jego ojciec wrócił z I wojny światowej.
Czyli to jest cała jego rodzina.
1918.
To jest wujek. Tak, jest wujek z rodzicami i z rodzeństwem.
Na tle tego domu.
Było 6 dzieci i dwójka... Dwie tylko osoby miały tylko dzieci.
Długowieczna rodzina, ale po sobie jakby nie zostawiła zbyt licznego potomstwa.
Państwo się za późno poznali.
Tak.
Prosty wniosek.
Tak. A był w niewoli, nie mógł przyjechać.
Nawet go podejrzewali o to, że współpracował z Niemcami. Myślę, że dlatego może, że tak późno też wrócił z wojny. On zawsze odpierał te ataki i mówił, przecież tyle złego od Niemców otrzymałam, to jak mógłbym z nimi jeszcze współpracować? Opowiadał też, że jak...
Tak, ale mówił, że tutaj nawet były... Próbowano mu udowodnić, że gdzieś posiada radiostację, co było zupełnie jakieś takie bezsensowny zarzut, takie podejrzenie.
Pan ja musiał się spowiadać co miesiąc raz przed tym ułowcami, bo mnie wmawiali, że ja nadaję Niemcom wiadomość, że mam radio nadawcze jakieś tam. No ja cierpiałem tu mocno, ale nie dawałem się, wie pan, wzięli mnie krowy też ułowcy, wymietli je zboże, ale ja się nie załamywałem, tylko pracowałem, że ja właśnie to skończył i się skończył. Przyszedł Gomułka, od razu, ale ja nazywam się Władysław Gomułka, czy Wiesław Gomułka, czy rozpoczynam dzisiaj rządzenie Polską. Nie ma kułaka, nie ma dzisiaj kontyngentów, nie ma tych różnic, wszyscy są Polakami. I ma halo, halo, i powtarzają. I wtedy się dopiero dla mnie otworzyło życie. Nie prześladowali mnie, nic.
Pamięta pan, kiedy pan na emeryturę przeszedł?
Kiedy? Jak ja miałem 78 lat.
A ma pan 108?
Oddałem ziemię w Wierzawie gminie i dostałem emeryturę. I żona też dostała. I niepokoi to, że jest stanie nieporozumienie pomiędzy Ameryką a Rosją. Pomiędzy Koreą Południową a Północną. Tam, panie, to wszystko wisi tak na króleszu. Jak tam się zacznie wojna, później Rosja wspomaga Północną, a Ameryka wspomniała Koreę Południową. I panie, co, zacznie wojna między Koreami, a potem między państwami tymi dużymi. A my co? Bo przeżyć już raz, niech ten drugi raz już przechodzi. Tego się boję.
Bohaterem reportażu Michała Zaręby był porucznik Józef Żurek, najstarszy żyjący w Polsce mężczyzna i weteran bitwy nad Bzurą. Panu porucznikowi życzymy jeszcze wiele, wiele zdrowia i samych dobrych dni i żeby już nie bał się więcej wojny. Ale dzisiaj właśnie, dzisiaj o wojnie, proszę państwa, a zatem kolejny reportaż. Reportaż nosi tytuł Powrót z workiem czekolady.
Pierwszy obraz ojca. Pewnie, że pamiętam. Miałam wtedy już prawie 7 lat i za miesiąc miałam pójść do klasy pierwszej, do szkoły. Byłam sama w domu, jeszcze spałam. Mama wyszła na chwilę do sklepu i mieszkaliśmy w Ciechocinku. Były to jeszcze czasy, kiedy dom, gdy się wychodziło na chwilę, był niezamykany. Ojciec po prostu wszedł. No, nachylił się nade mną, ja się obudziłam i powiedział mi, jestem twoim ojcem. Byłam przerażona najpierw, czy to naprawdę mój ojciec. Za chwilę weszła mama i wszystko się wyjaśniło. I to był ojciec. Ojciec bardzo rzadko, może dotarło tylko kilka listów do nas, podpisywał się Jan Kapica. I był to list jeden jeszcze z Syberii i kilka listów, gdy już był w Anglii, przysyłał. Także no, wszystkiego oczywiście wiedzieć nie mogłam. I mama prosiła nawet, jak listy przychodziły, żeby nikomu o tym nie mówić. Odpowiednio mi to przedstawiła, także byłam zastraszona i nikomu nie mówiłam. Słowa UB to nie było, ale że mogą przyjść i nas zaaresztować, czy wsadzić do więzienia. To tylko tyle, nic więcej. To mi wystarczyło.
To jakoś tak pod skórą się działo. No bo okupacja była, wiemy jaka była, prawda? Ile to przyjemności było.
Teraz musiałam jej zostawić samą w domu, bo została zatrudniona do przymusowej pracy w szpitalu dla Niemców. Był on w szkole w Ciechocinku i zostawałam sama w domu, także wiedziałam, co to znaczy strach. I gdy potem mama mi mówiła, że czegoś nie wolno i nie można, no to nie można. Ojciec został zmobilizowany jako żołnierz rezerwy w sierpniu chyba, prawda, 1939 roku. Ja urodziłam się już po jego wyjeździe i dlatego mówiłam, że ojca nie widziałam nigdy przedtem. No i co? Już we wrześniu, tego pamiętnego 17 września, zresztą po długich perpetiach, bo jak sobie przypominam, to jednostka. Ojciec służył w 4. pułku lotniczym, był w obsłudze mechanicznej samolotów, tak?
Tak. Nawet koło lotniska toruńskiego w jednym z tych fortów tak. Mieli koszary.
I tam były takie, jeśli sobie dobrze przypominam, tam były takie na początku, tak jak i w całym naszym Wojsku Polskim, takie rozkazy. Dojść do Lublina, z Lublina z powrotem do Warszawy, z Warszawy z powrotem na wschód i w końcu tam 17 września ojciec gdzieś za Lublinem został wtedy razem z wieloma innymi zaaresztowany i najpierw był przetrzymywany dosyć krótko w areszcie na Ukrainie. A potem wywieziony.
Kolej budował.
Na końcu pod Workutą, tak. Pracował ciężko w kamieniołomach przy budowie tej słynnej kolei. Do 1941 roku, do sierpnia 1941 roku. No i tutaj nastąpiła taka sprawa dość... Taka sytuacja dość tajemnicza. W każdym razie ojciec w efekcie dotarł do tworzącego się Wojska Polskiego.
Któremu dowodził Anders.
Któremu dowodził Anders. I w ten sposób trafił do...
Przez Afganistan
Turkestan,
nawet.
Afganistan, Uzbekistan, przez Indie, przez Egipt i w końcu trafił do Anglii.
Ale nie z Andersem. Także
nie z Andersem.
Oni kilku uciekli i tak, to możemy powiedzieć. Ojciec o tym nie chciał mówić.
Było utworzonych kilka czy kilkanaście takich punktów, do których mogli żołnierze polscy się zgłaszać, będący w niewoli. Ojciec był bardzo daleko. I prawdopodobnie to się zbiegło jakoś z tworzącą się tą armią polską. Zbiegła się ta jego ucieczka z obozu. On i dwóch jeszcze kolegów uciekli z Syberii.
I wylądowali, tak. Spotkali
Ale
się...
Ale jak można było uciec z obozu, który był otoczony drutem kolczastym, strażnikami? Można sobie tylko dopowiedzieć, jak można było uciec. Ojciec nie chciał o tym mówić.
No i potem przywędrować całą Rosję.
Strażnicy widzieli się korzonkami. Ojciec był niewysokiego wzrostu, ale takiej postury dość sobie dobrej. Chyba ważył pod 90 kg przed wojną, a po pobycie na Syberii to mu spadło do niecałych 50. W każdym razie, gdy był pytany o to, jak, to mi, no uciekliśmy.
Ciężko było, bo trudno było do niektórej wioski w ogóle wejść i poprosić o wodę czy kawałek chleba. No więc jakimiś tam sposobami to robili, głównie pewnie przymierając głodem, no ale dotarli. I to jest charakterystyczne też, bo ci żołnierze, którzy no, dotarli do armii Andersa i potem wreszcie do Wielkiej Brytanii, do Anglii, przechodzili przez takie sito. Była specjalna komórka wywiadowcza, która spisywała te wszystkie relacje i te relacje są do tej pory w muzeum w Londynie, w Muzeum Sikorskiego. Myśmy do tego dotarli. I tam też jest tajemniczo przemilczane, jak oni wiali. Pani chciała taki urywek właśnie, to czemu się bardzo dziwili ludzie, którzy takie odbierali zeznania, a szczególnie
to
ci...
To jest z Muzeum Sikorskiego, tak?
Tak, ci Anglicy, że jak to można zjeść kilogram chleba dziennie. ale oni nie wiedzieli, że tam był tylko chleb. I tu jest jakoś w drugiej połowie listopada 1939 roku likwidują obóz. Ja zostaję wysłany do stalińskiej oblasti, osada Karakup. W rejonie Stalina, niecałe 100 kilometrów od Morza Azowskiego. Mieszkamy za drutami w nowo pobudowanych, robionych po stachanowsku, więc piece naturalnie dymią, ściany pękają, tynk odpada, dziury przy oknach i drzwi się nie zamykają. Ubierają nas w kufajki, bruki i kalosze i idziemy do pracy w kamieniołomach. Jeść dostajemy zależnie od tego, jak kto zarobi. Pierwsza kategoria, kilo chleba i 3 razy dziennie zupa i kasza. W maju wysyłają nas na północ do budowy linii kolejowej od Kotkłasa do Workuty. Jestem w obozie jeńców pod Chibiu. Warunki ciężkie, pracujemy w kamieniołomach, jest coraz gorzej, nasi upadają na duchu, między nami dużo takich, co dodają nam otuchy, ale są i dranie, wystrzegamy się wszyscy. Ale tu są zdjęcia, no, dowody rzeczowe, bo w mundurze angielskim. O, tak ten człowiek wyglądał, tu jest.
Najbardziej historyczne zdjęcie, to ja zaraz panu pokażę, bo miał ojciec tam jakiś paszport rosyjski. To jest z paszportu rosyjskiego, gdy trafił tam do niewoli. Zabrano to w czasie rewizji, oczywiście już nie wróciło, zostało tylko to zdjęcie. Najpierw był przy obsłudze w dywizjonie 315, wtedy kiedy jeszcze Sikorski nim dowodził. Potem po przeszkoleniach i różnych jakichś tam przemieszczeniach ojciec trafił na końcu do dywizjonu 303 i dostał bojową odznakę 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Została nam legitymacja, odznaki nie ma i zostało zdjęcie, które było właśnie przy jakimś takim dokumencie poświadczającym ten fakt wręczenia. I co jeszcze ojciec dostał? Tutaj mam medal lotniczy.
Też paszport.
I te medale wszystkie zostały zabrane. To wszystko, paszport, z którym przyjechał do Polski.
A jeszcze wracając do tego, czy chciał wrócić, czy nie chciał wrócić, więc listownie wiedział o tym, że już jest na świecie jego córka i przez ostatni rok zbierał czekoladę, którą dostawali, że córce przywiezie duży worek czekolady. Bo ojciec pracował w obsłudze samolotów, był płatowcem. No i przenosili się z lotniska na lotnisko i on z tym swoim dobytkiem wsiadł do jakiegoś tam samolotu, pilot go wziął, żeby szybko przewieźć, znajomy. No i niestety przy lądowaniu samolot się zapalił i całą czekoladę wjadli. Ale worek czekolady był uciułany. To była wola jego połowicy, która powiedziała, nie no, mama twoja zdecydowanie mówiła, że nigdzie nie jedzie. No a tu już było dziecię, no to ojciec przyjechał. To całkiem normalne.
Chyba go przypadek tylko sprawił i wyłącznie przypadek, że został aresztowany, bo no miał życiorys taki, jaki miał, ale na razie było wszystko cicho, tylko że mieliśmy takiego w rodzinie kuzyna, młodego chłopaka zresztą, który
marzył oczywiście o tym, żeby z bronią, żeby wyruszyć przeciwko wrogom. I zaczął odbywać po wojnie zasadniczą służbę wojskową. Zaczęto go podejrzewać, już tak mówiąc w skrócie, zaczęto go podejrzewać o przynależność do AK, bo rzeczywiście stworzyli coś w rodzaju takiego odgałęzienia AK, jeszcze jako młodzi chłopcy, jeszcze przed wojskiem. I potem w tejże jednostce wojskowej, on był pod Łodzią, Jurku, prawda?
Nie, gdzieś na
Śląsku.
W Kieleckim.
W tej jednostce wojskowej zaczęto mu się bardzo przyglądać, a ponieważ na swoje nieszczęście uciekł z wojska, zdezerterował.
Za sprawą dzieluchy. Dość prozaiczne.
Zaczął się ukrywać.
Ale romantycznie.
I jedną z nocy spędził u nas. Mieszkaliśmy jeszcze wtedy w Ciechocinku. I gdy jego aresztowano, to po jakimś czasie opowiadał swoje koleje, padło nazwisko ojca i wydawało im się, że trafili na właściwy ślad. Stworzono wtedy piękny obraz jakiejś komórki wywiadowczej, w której polskie ramiona stanowili ten mój kuzyn i inni jego koledzy, chłopcy z AK, a ojciec był szpiegiem, łącznikiem między Anglią a Polską. No ale to były tylko takie zarzuty. Tego się trzymano i na tej podstawie ojca aresztowano. Wystarczy przeczytać protokół, tu już nie chodzi o jakieś tam błędy ortograficzne, ale styl i te opisy, sprawozdania.
To naprawdę śmiech ogarnia, jak można było na tej podstawie zamykać człowieka. No przecież z niego zrobiono szefa wielkiej siatki wywiadowczej w kilku jednostkach wojskowych i to jednostkach KBW. Także ja miałem teścia według tych akt pierwszego wroga i pierwszego dowódcę.
Na przykład tutaj wywiad dotyczy Jana Tomaszewskiego. To jest akurat z grudnia, czyli jeszcze przed aresztowaniem. Już był takie sformułowanie: dzieci nie posiada z wyjątkiem córki Ewy, czyli ja jestem jakoś nie dziecko. W każdym razie. W tej księdze z protokołami były mi między innymi takie zeznania osoby niewiadomej, która dotyczy właśnie tego mojego kuzyna.
Pani to czyta.
Podejrzewa się o te napisy,
tu nazwisko było, tak?
Które się
odbyły w dniu 19 obywatela, no właśnie tego mojego góralskiego i jego kolegów, którzy do godziny 11.30 stali na podwórzu, no już tam nie mówię o błędach, i się umawiali o spotkaniach i się rozeszli na ulicy Mickiewicza. Razem chodzili późną noc do któregoś, to chłopcy młodzi.
Poprosili o kserotekę.
Jednego właśnie, tylko, żeby takich mieli wywiadowców.
Jakiego typu donosy.
Pamiętam, weszło ich kilku. Który to jest Jan Tomaszewski? A wiedzieli pewnie dokładnie, że ojciec akurat jest w domu. No, ojciec podszedł. Proszę, tu jest nakaz rewizji. Po czym zabrali się od razu do rewidowania. A przed tym jeszcze wyrazili życzenie, żeby tę małą dziewczynkę wyprowadzić do sąsiadów. No ale ponieważ rodzice mnie nie wyprowadzili, mama mnie nie wyprowadziła, więc widziałam to wszystko. Było to takie dość brutalne, normalnie, ze zrywaniem obrazów, zdjęć ze ściany. Mieliśmy krzesła wyściełane, takie miękkie poduszki. To wszystko było rozpruwane, wyciągane, wyrzucane z zawartości szuflad po to, żeby znaleźć jakieś materiały obciążające ojca. Oczywiście nic nie znaleźli, poza listami, poza jakimiś takimi osobistymi ojca pamiątkami przywiezionymi jeszcze z Anglii, niczego więcej nie znaleźli. Jakieś tam pieniądze były, to też wszystko zostało zabrane, tego w protokole nie ujęto. Wychowana byłam w tych latach, w czasie wojny, kiedy przeżywało się wiele, wiele strachu, bało się każdego obcego człowieka, który zbliżał się do domu, więc wiedziałam, że znów czegoś trzeba się bać. Tak, no było to trudne do pojęcia, ale wiedziałam, że znów jest tak, że trzeba się czegoś bać. Że trzeba się czegoś bać, że są to ludzie, którzy, no, musiały mi wystarczyć takie wyjaśnienia. Dokładnie sobie tego nie przypominam. Wie pani, strach jest dla dziecka czymś bardzo wielkim i powoduje, że coś tam mu się zamyka w pamięci. Odruch obronny.
I się wyrzuca. Inny w szkole jaka była.
Tak. Jaka w szkole? No to, co ja pamiętam. Nie pamiętam na pewno wszystkiego, ale to, co mi utkwiło w pamięci. Pamiętam, organizowano w szkole wyjazdy na kolonie letnie. I to tak jakoś wychowawczyni tak głośno jakoś powiedziała, że ja cała spłonęłam wstydem. To jest ta, której ojciec jest w więzieniu, ona musi wyjechać. No właśnie, dziwny zbieg okoliczności. Jak to się stało? Gdy wybuchła wojna, ciotka mieszkała niedaleko synagogi. Tam była taka niewielka synagoga w Ciechocinku. I do ciotki zaniesiono to, co było dla Żydów takie ważne. Przechowywała. Ciechocinek był niedużą miejscowością. Tam mieszkali... Właśnie, tam mieszkali Żydzi, nawet jacyś Niemcy i Polacy i oni chodzili razem do szkoły, znali się. To nieduża miejscowość przecież. Ciotka moja, oczywiście już nieżyjąca, chyba była bliżej z tą rodziną Żydów zaprzyjaźniona. Może to nawet były jakieś sprawy damsko-męskie, nie wiem. Ale w każdym razie ciotka dotarło do niej, że tenże pan, ja niestety nie pamiętam jego nazwiska i nikt mi tego nazwiska nie przypomni już, że tenże pan piastuje wysokie stanowisko w Urzędzie Bezpieczeństwa w Warszawie. Napisała do niego list. List dotarł. On odpisał, wyznaczył wizytę ciotce i mamie w Warszawie, pojechały, były bardzo uprzejmie przyjęte. Pan tylko odpowiedział: obiecuję, że Jasiu wyjdzie na wolność. No i niedługo potem ojciec rzeczywiście wyszedł i został zwolniony. Ojciec po powrocie z więzienia był chyba dość wystraszony, żeby w ogóle nie nawiązywać żadnych kontaktów do tego stopnia, że z tymi swoimi przyjaciółmi z czasów wojny, z których część została w Anglii, część do Francji pojechała, że nawet do nich przestał pisywać. Po prostu odwrócił się, zamknął się. Przeszedł tyle, był na tyle wystraszony, że nie chciał doprowadzić do podobnej sytuacji. Zresztą matka moja spodziewała się drugiego dziecka wtedy, kiedy ojciec został zaaresztowany. I to dziecko urodziło się, chłopczyk urodził się na miesiąc przed właściwym terminem. Nie udało się już go uratować i zmarł. Także to i tak jeszcze rodzice przypłacili to aresztowanie ojca. Właściwie utratą dziecka przypłacili. A ojciec jeszcze przecież spotkał się z takimi torturami w czasie tam przesłuchań w więzieniu, w czasie aresztowania najpierw tutaj w Toruniu, potem gdy był przewieziony do Warszawy. Tak go torturowano, jak i innych torturowano, że pewnie nie chciał, na pewno nie chciał, żeby to się powtórzyło. Był w pomieszczeniu na Bydgoskiej, w takim pomieszczeniu jakieś tam 5x6 metrów, coś takiego, a było kilkadziesiąt osób, także nawet nie można było dobrze przykucnąć, tylko cały czas trzeba było przez jakiś tam czas stać. No a potem to normalne tortury. Pamiętam, jak mówił o tych dłoniach na kaloryferach.
Znaczy, no, kładziono dłoń na kaloryferze i uderzono czymś, no więc to bardzo boli.
Ale więcej nie pamiętam, ojciec pewnie mamie to opowiadał.
Był bity.
To był bity, no.
Szczegółów ludzie nie chcą takich opowiadać, bo to wraca to wszystko.
Na nowo, także nie.
Tylko słowo, no, że tam, gdzie bili, to skóra jak kalafior. Thank you.
wolno. Nie wolno było mówić nic złego o tym, ale, co się działo na wschodzie.
Ale już były czasy Solidarności i mówił Jurek, ty się uspokój, ty uważaj. No. Potem jak mąż został zaaresztowany, to mi mówiłem, że to jest porywanie się z botyką na słońce.
To znaczy, ojciec mówił mi o tym, że mu się zdarzyło spotkać na ulicy tego człowieka, który go tutaj w Toruniu źle traktował bardzo. Nie wiem, czy bił, czy nie. No ale do tego 90 roku to przecież w ogóle nie było mowy o tym, żeby cokolwiek zrobić. To jest nie do odkrycia zupełnie. A poza tym podejrzewam, że to wszystko uległo przedawnieniu.
Ci, którzy torturowali, musieli być naprawdę ludźmi bardzo prymitywnymi, bo chyba człowiek, prawdziwy człowiek, to nie byłby zdolny do tego, żeby katować tak drugiego człowieka. Tak mi się wydaje. I nigdy nie myślałam ani o żadnej jakiejś zemście, nawet nie pomyślałam, czy nienawidzeniu tych ludzi. No, zwłaszcza teraz, po tym wszystkim, co przeszliśmy.
To był reportaż pod tytułem Powrót z workiem czekolady. Wieczór z reportażem dobiega już końca. Życząc Państwu miłego i spokojnego wieczoru, żegnam Państwa, Żaneta Walentyn.